Polsce jest około 3,5 miliona osób chorych na cukrzycę, z czego ponad milion o tym nawet nie wie. Co 11 osoba w Polsce cierpi na to schorzenie, szacunkowa liczba chorych powiększa się co roku o 2,5%. Jeśli przyrost zachorowań utrzyma się w tym tempie, to w 2020 w Polsce będzie już ponad 4 miliony chorych na cukrzycę. Za niespełna 3 lata na tę groźną i śmiertelną chorobę cierpieć będzie więc więcej niż co dziesiąty Polak. Dziś przypada Światowy Dzień Cukrzycy. Jak jej zapobiegać i jak leczyć? Właśnie o tym mówić będziemy w tej audycji z cyklu Szlachetne Zdrowie. A gościem programu jest profesor Maria Górska, endokrynolog, wieloletnia kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Decyzją Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej, motywem przewodnim tegorocznych obchodów Światowego Dnia Cukrzycy, jest cukrzyca u kobiet. Nadal w wielu krajach na świecie kobiety nie mają dostępu nie tylko do edukacji, ale także do odpowiedniego leczenia i opieki medycznej. Tym rejonom świata Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna właśnie dedykuje hasło Cukrzyca u kobiet, zdrowa przyszłość jest naszym prawem. Jednak w języku polskim, w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym, tegoroczne hasło zostało dostosowane do naszych realiów i otrzymało brzmienie kobieta i mężczyzna, czy cukrzyca ma płeć. No właśnie, kto w Polsce częściej choruje na cukrzycę, kobiety czy mężczyźni?
To zależy na jaki typ cukrzycy. Z ostatnich danych statystycznych opartych na rejestrze Narodowego Funduszu Zdrowia i jeszcze takich dwóch mniejszych innych rejestrach wygląda na to, że nieco częściej chorują kobiety. Chodzi o cukrzycę typu drugiego. 56% chorych na cukrzycę to kobiety, 44% to mężczyźni. Wiąże się to prawdopodobnie też z częstością występowania otyłości, która jednak częściej w Polsce dotyczy kobiet. Natomiast jeżeli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, w naszym kraju ta zapadalność jest podobna u obu płci i wiemy też, że w krajach skandynawskich, gdzie znacznie więcej osób choruje na ten typ cukrzycy, częściej chorują mężczyźni. Natomiast w krajach azjatyckich, gdzie cukrzyca typu pierwszego jest dosyć rzadką chorobą, częściej chorują na nią kobiety. Ale to jest inny, o innym mechanizmie typ cukrzycy, występujący zdecydowanie rzadziej niż cukrzyca typu drugiego.
A jeśli chodzi o cukrzycę u kobiet, no to jeszcze jest jeden typ, którego mężczyźni nie doświadczają. Mówię tutaj o cukrzycy ciążowej. I jak często to się zdarza?
Tak, no mniej więcej 1 na 7 ciężarnych ma problem, jakiś problem cukrzycowy. I tutaj musimy to rozróżnić. Z chorych na cukrzycę 2 na 5 kobiet chorych na cukrzycę są w wieku rozrodczym, reprodukcyjnym, mogą zachodzić w ciąży. Więc ten problem trzeba też rozróżnić. Kobieta, która choruje na cukrzycę, wie o tym, do ciąży powinna być przygotowywana. Przy zastosowaniu antykoncepcji oczywiście powinna być bardzo dobrze wyrównana, powinna mieć prawidłowe glikemię w momencie poczęcia i również przez całą ciążę.
A jak długo przed poczęciem trzeba się przygotowywać?
No, myślę, że pół roku do 3 miesięcy trzeba bardzo zadbać o swoje zdrowie po to, żeby były prawidłowe wartości glikemii, parametrów lipidowych, ciśnienia tętniczego. To wszystko jest szalenie istotne, jeżeli
Dlaczego?
Chodzi o ciążę. Dlatego, że powoduje to wady, zwłaszcza podwyższona glikemia, wady dzieci, poronienia, przedwczesne porody i wiele innych komplikacji. Kobieta jest tak skonstruowana hormonalnie, że chroni swoje dziecko przed niedocukrzeniem. Łożysko produkuje hormony, które powodują podwyższenie stężenia glukozy po to, żeby matka tę glukozę dostarczyła dziecku. Glukoza w prosty sposób przechodzi swobodnie przez łożysko i dociera do dziecka i jest oczywiście tym materiałem energetycznym. Natomiast insulina, która jest czy podawana chorej na cukrzycę, czy produkowana przez trzustkę matki nie przechodzi. I glukoza docierająca do dziecka stymuluje komórki beta-trzustki już tego dziecka.
Czyli to dziecko samo się...
Ono, dziecko zaczyna produkować coraz więcej insuliny. Insulina jest hormonem anabolicznym. Powoduje, że to dziecko szybciej rośnie, jest większe i mamy tak zwaną makrosomię. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko, bo przede wszystkim takie dziecko ma zwiększoną wagę, to jest zdecydowanie ponad 4 kg, 5 kg. Mogą być komplikacje przy porodzie. Tutaj też, jeżeli położnik obserwuje taką kobietę, powinien zaplanować rozwiązanie drogą cięcia cesarskiego, bo to jest o wiele bezpieczniejsze. Drugie niebezpieczeństwo dla dziecka to jest wystąpienie hipoglikemii u tego dziecka po porodzie, ponieważ ono dalej produkuje duże ilości insuliny, bo ma rozwiniętą nadmiernie te wysepki, komórki produkujące insulinę i przy niedostarczeniu odpowiedniej ilości glukozy dochodzi do niedocukrzenia. To może spowodować poważne uszkodzenie mózgu noworodka. Dlatego też dzieci mam z cukrzycą są odpowiednio prowadzone, zabezpieczane przed taką hipoglikemią. My wiemy o takim niebezpieczeństwie i one po prostu mogą mieć podłączoną glukozę po porodzie, mają oznaczane stężenie glukozy, żeby właśnie takiemu powikłaniu zapobiec.
Ale to mówi pani profesor o kobietach, które wiedzą o tym, że mają cukrzycę.
Tak,
a
oczywiście.
A gdybyśmy chcieli zdefiniować, co to jest w ogóle ta cukrzyca ciążowa?
No właśnie, cukrzyca ciążowa to jest zupełnie inne zjawisko. To jest podwyższone stężenie glukozy u kobiety w okresie ciąży, rozpoznane w czasie ciąży. Stąd też każda pani, która zajdzie w ciąży, powinna natychmiast mieć oznaczone stężenie glukozy. Prowadzono też takie bardzo duże badania na ponad 20 tysiącach kobiet w ciąży i okazało się, że wartości, które uważamy za prawidłowe, za normalne, nieznacznie podwyższenie stężenia glukozy już prowadzi do tej nadmiernej stymulacji trzustki dziecka, do makrosomii, do przedwczesnych porodów i do rozwoju wad.
Stąd to nieznaczne podwyższenie to już jest nieznaczne. Nawet ponad 120?
Nie, to jest znacznie niżej.
Jeszcze niżej.
Kobieta w ciąży powinna mieć natrzo glikemię nie przewyższającą 92 mg na decylitr. Czyli jak to się mówi, 92 mg procent, jak to często na tych wynikach. Jeżeli ma wartość wyższą, to powinna mieć natychmiast wykonaną krzywą obciążenia glukozą. Już we wczesnym fazie ciąży. I jeżeli po godzinie, bo nie oceniamy u osób bez ciąży po godzinie glikemii, ta wartość jest powyżej 180, to oczywiście rozpoznajemy już cukrzycę ciążową. To jest zupełnie coś innego i coś nowego. I wartości po dwóch godzinach między 153 a 190 to są też wartości nieprawidłowe, zmuszające nas do interwencji. I to jest bardzo ważne. To są zupełnie nowe, inne kryteria i na to musi reagować i lekarz położnik, i lekarz pierwszego kontaktu prowadzący taką panią.
A jak często się zdarza, że kobieta, która w ogóle nie miała żadnych objawów czy żadnych problemów z cukrem, z metabolizmem tej glukozy, jest w stanie ciąży i wtedy powstają właśnie te problemy. Jak to często
No to
bywa?
Się różnie szacuje. Od 3 do 7% kobiet ciężarnych. To jest dużo w różnych środowiskach, ale też my musimy zwrócić uwagę na takie czynniki ryzyka. Każda kolejna ciąża to jest zwiększone ryzyko.
Dlaczego?
No dlatego, że jest to działanie hormonów, które się wydzielają w czasie ciąży, które mają tendencję do zwiększania stężenia glukozy, ale jest też przyrost masy ciała w czasie ciąży. Wiele kobiet tyje. No teraz już na szczęście to nie jest takim problemem jak kiedyś. Poza tym wszystkie otyłe panie przed zajściem w ciąży, jeżeli miały nadwagę i otyłość, mają zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej. Mamy dzieci, które były duże, które miały powyżej 4,5 kg. Utrata poprzedniej ciąży, jakieś wady, poronienia, to jest wskazówka, że mógł być ten problem w poprzedniej ciąży.
Tylko niezdiagnozowany.
Tak, oczywiście. Kiedyś tego w ogóle nie diagnozowano. W tej chwili dużą wagę do tego przywiązujemy i te zaburzenia tolerancji glukozy w ciąży spowodowane właśnie gromadzeniem tkanki tłuszczowej, zmniejszonym wydzielaniem adiponektyny, większym leptyny. To są takie hormony produkowane przez tkankę tłuszczową. Oporność tkanek na działanie insuliny. Nieraz mniejsza aktywność fizyczna u kobiet, które muszą na przykład leżeć w czasie ciąży. To jest dodatkowy, bardzo ważny czynnik i o tym trzeba zawsze myśleć.
A jak hormony właśnie płciowe wpływają na metabolizm glukozy?
Hormony płciowe, nie te wydzielane w czasie ciąży.
Tylko?
Wpływają estrogeny wręcz korzystnie. Estrogeny poprawiają, testosteron również u mężczyzn poprawia wrażliwość na insulinę. Progesteron natomiast, hormon, który jest wydzielany w drugiej fazie cyklu miesięcznego u kobiet, zmniejsza tę wrażliwość. Stąd też panie, które chorują na cukrzycę, często mają w drugiej połowie cyklu miesięcznego wyższe wartości glukozy. Jeżeli są leczone insuliną, nieraz muszą przed miesiączką zwiększać dawki insuliny.
Czyli reagować na to, co ewentualnie może się
oczywiście
stać poprzez wydzielanie hormonów. A czy cukrzyca ciążowa może mieć wpływ na późniejszy rozwój jakiegoś typu cukrzycy? Jakiego przeważnie?
Tak, oczywiście. Duży odsetek, około 5% na pewno kobiet, które przeszły to zaburzenie metabolizmu glukozy w czasie ciąży, po 5-10 latach rozwija cukrzycę typu drugiego. Raczej tak. Z tym, że ciąża może też się przyczynić przez to swoje działanie diabetogenne na rozpoznanie cukrzycy, która była już przed ciążą. Te panie mogły mieć cukrzycę typu drugiego, rzadziej typu pierwszego. Ciąża, działanie hormonów wydzielanych w czasie ciąży spowodowało podwyższenie glikemii i rozpoznanie jej. Ale większość po ciąży wraca do normy, jeżeli oczywiście utrzyma prawidłową wagę. Nie ma zaburzeń gospodarki węglowodanów. My raczej staramy się te panie obserwować. Nawet wdrożono w kilku miejscach takie programy podawania metforminy paniom z cukrzycą ciążową i próbujemy ustalić, czy to nam zmniejszy...
To taki główny lek,
tak,
który się leczy.
Tak, oczywiście. Czy to nam zmniejszy ryzyko rozwoju cukrzycy u tych właśnie pań.
A to właśnie może ten wpływ cukrzycy ciążowej jest tak istotny, że kobiety częściej w Polsce zapadają na cukrzycę niż mężczyźni, zwłaszcza typu drugiego.
Chyba no nie można tak tego związku ustalić. Tutaj raczej związek z otyłością. W tej chwili młode kobiety dbają już o przyrost masy ciała w okresie ciąży. Nie mamy już takiej lawiny otyłości po przebytych ciążach, jak kiedyś. Jeżeli się otyłe panie pyta o przebywanie na wadze, to większość z nich mówi, że po pierwszej ciąży 10, po drugiej 20 kg i jest już nieszczęście i choroba. To na szczęście jest rzadziej w tej chwili, rzadsze zjawisko.
No i tym bardziej, że trochę moda się zmienia i
tak.
Jest ta moda na...
Ale świadomość się
świadomość
też. Świadomość się zmienia.
Za chwilę powiemy o powikłaniach, które powoduje cukrzyca u kobiet. Dziś w Światowym Dniu Cukrzycy szukamy odpowiedzi na pytanie, czy choroba ta ma swoją płeć. Zwracamy uwagę na to, że kobiety w swoim okresie rozrodczym mają jeszcze dodatkowy czynnik cukrzycowy. Wtedy właśnie rozwija się cukrzyca ciążowa, czego mężczyźni nie mają. Być może to może mieć jakiś wpływ na to, że w Polsce częściej chorują, chociaż pani profesor Maria Górska, endokrynolog, która jest moim gościem, nie jest do końca przekonana, że tak jest. A zatem, jakie powikłania powoduje cukrzyca u kobiet? Które z nich mogą być nawet groźne dla życia?
Powikłania występują zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn z cukrzycą. Powikłania o typie mikroangiopatii, czyli uszkodzenie narządu wzroku. oftalmopatia cukrzycowa, uszkodzenie nerwów, neuropatia cukrzycowa. Oczywiście to tutaj jest bardzo wiele innych czynników, nefropatia cukrzycowa. My w ostatnich latach obserwujemy, że tego typu powikłania zmniejszają się u naszych pacjentów. Redukcja wynosi ponad 50% na przestrzeni 20-30 lat. Dlatego, że zmienił się sposób leczenia cukrzycy, zwłaszcza cukrzycy typu pierwszego, gdzie staramy się uzyskać niższe wartości, lepsze cele leczenia niż kiedyś, mamy lepsze możliwości leczenia. W związku z tym ten typ powikłań redukuje się, jest ich coraz mniej, ludzie z cukrzycą żyją normalnie coraz dłużej, osiągają taki sam wiek jak ludzie bez cukrzycy bardzo często. Natomiast powikłania o typie makroangiopatii, czyli właśnie choroba niedokrwienna serca, występuje u kobiet zdecydowanie częściej, u kobiet dziesięciokrotnie częściej u kobiet z cukrzycą niż bez cukrzycy. I tutaj jak gdyby, bo kobiety generalnie rzadziej chorują na chorobę niedokrwienną serca, zdrowe kobiety, niż mężczyźni. Tu mówimy o pewnej ochronnej roli hormonów płciowych, estrogenów, które chronią kobietę przed tymi powikłaniami. Panie z cukrzycą natomiast tracą tę ochronę i mają zdecydowanie większy z tym problem. Natomiast cukrzycy typu pierwszego mamy przewagę występowania tego typu powikłań u mężczyzn, bo dotyczy ona prawie 10%, nawet nie starych mężczyzn, a niecałe 7% kobiet. Tu jest przewaga mężczyzn i też dyskutujemy nad tym, jaka jest tego przyczyna. Okazało się, że mężczyźni z cukrzycą częściej mają niższe wydzielanie testosteronu. I to może być, które działa ochronnie.
Mówi pani o cukrzycy typu pierwszego.
Tak, ja mówię o cukrzycy typu pierwszego. Generalnie o cukrzycy. U mężczyzn z cukrzycą stwierdza się niższe wartości testosteronu i nawet dyskutuje się, czy przy pewnych wartościach nie należałoby stosować suplementacji tego hormonu.
I byłoby to wtedy wskazane? Coś, jakiś efekt z tego by mógł powstać?
Być może zmniejszyłoby to właśnie te powikłania sercowo-naczyniowe. Czyli występowanie zawałów na przykład.
Jeśli mówimy o cukrzycy typu pierwszego, może przypomnijmy, co to jest w ogóle, bo nie powiedzieliśmy dokładnie.
No tak, cukrzyca typu pierwszego dotyczy młodych osób. Tutaj zachorowania są, większość zachorowań w dzieciństwie, ale również dorosły człowiek może zachorować na ten typ cukrzycy. Tam i powstaje u osób, u których nie ma własnej sekrecji insuliny. Doszło do zniszczenia komórek produkujących insulinę. Jest brak tego hormonu, który musimy uzupełniać, podając go w postaci zastrzyków.
I to jest właśnie, tak to wygląda. A jeśli byśmy mówili, skoro już mówimy o typie pierwszym, a jakie czynniki mają decydujący wpływ na rozwój cukrzycy typu drugiego? I na czym ona polega może najpierw?
No tak, cukrzyca typu drugiego, tutaj dominuje oporność tkanek na działanie insuliny.
Czyli insulina jest, trzustka wytwarza, ale
tu przez długi czas mamy prawidłowe, a nawet podwyższone wartości insuliny, bo trzustka stara się pokonać tę oporność tkanek i produkuje coraz więcej tego hormonu.
Przez to pewnie się zużywa.
Tak, oczywiście. To też prowadzi z czasem do zużycia i duża grupa pacjentów z wieloletnią cukrzycą typu drugiego nie ma już wydzielania własnej insuliny. Wtedy musimy te osoby właśnie leczyć insuliną podawaną w zastrzykach. Natomiast wcześniej, jeżeli jest własna sekrecja, to my robimy wszystko, żeby poprawić wrażliwość tkanek na działanie tego własnego hormonu. No i tutaj najważniejszym czynnikiem jest nadwaga i otyłość, prowadzącym właśnie do oporności tkanek na insulinę, ale też mała aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna jest wspaniałym lekiem poprawiającym wrażliwość na insulinę i gdzie tylko możemy i jak możemy, staramy się ten lek wprowadzić właśnie do leczenia cukrzycy typu drugiego.
No ale zdarza się, że są osoby, które z wyglądu są raczej szczupłe, chude, też mają cukrzycę.
No tak, te osoby mogą mieć też insulinooporność, ale rzadko. Mhm. To są częściej osoby z pierwszym typem cukrzycy, właśnie nie mające własnej insuliny. Prawie 90% przypadków cukrzycy typu drugiego jest nadwaga lub otyłość. I dlatego tutaj nasze postępowanie ukierunkowane jest na redukcję masy ciała u większości tych pacjentów. Czyli aktywność fizyczna jest lekiem pierwszego rzutu.
No tak, ale bywa tak, że ta aktywność też za wiele nie pomaga. Jest, nie jest takie proste. Ile lat trzeba walczyć, żeby nie dać się?
Na ogół pomaga. Na ogół pomaga, tylko musi być wdrożona. Trzeba z kanapy zejść i pobiegać, pochodzić lub poćwiczyć różnego rodzaju ćwiczenia. To jest rower, pływanie, wszystko. Każdy ruch jest dobry.
Czyli to, co wynika z naszej tylko aktywności.
Tak.
W takim razie za chwilę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób jeszcze możemy się wspomóc, czyli o możliwościach leczenia cukrzycy za chwilę. Minęło już 38 minut po 14. Dziś w Polskim Radiu Białystok w audycji Szlachetne Zdrowie mówimy o cukrzycy, a okazją jest Światowy Dzień Cukrzycy, który przypada właśnie 14 listopada. Gościem programu jest profesor Maria Górska, endokrynolog. Pani profesor, zmieniły się na przestrzeni lat metody leczenia cukrzycy. Mm-hmm. Podstawowym lekiem, jak już wspomniała pani przed chwilą, jest ruch i dbanie o to, by nie być otyłym. No ale to są rzeczy, które my możemy sobie sami zrobić, zafundować. Chyba,
i powinniśmy.
I właśnie powinniśmy. Natomiast jakie są możliwości teraz leczenia cukrzycy w zależności od typu, stopnia zaawansowania tej choroby?
No oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z typem pierwszym cukrzycy, czy z brakiem insuliny, to co choroby, które występują u młodych ludzi, u dzieci, musimy tę insulinę zastąpić i mamy szereg dobrych preparatów insulinowych, mamy pompy insulinowe znakomite. W tej chwili te techniczne rzeczy bardzo się poprawiły, ułatwiają nam podawanie insuliny i tutaj musimy uzupełnić insulinę, której organizm sam nie wytwarza.
Kiedyś był problem z tym, że ta insulina się wyzwalała za szybko lub za długo. W tej chwili już możemy dobrać na tyle.
Możemy tak. Tak, to znacznie te metody są udoskonalone w pierwszym typie cukrzycy. Te pompy insulinowe indywidualne ustawiamy. No oczywiście tutaj trzeba też różnego typu bolusy dostosować do diety. Trzeba do tego sporo wiedzy, ale młodzi ludzie łatwo się uczą i sobie świetnie z tym radzą. To jest trudne leczenie. No, rodzice małych dzieci też bardzo często sobie znakomicie radzą i nie ma już takich ograniczeń dietetycznych przy leczeniu cukrzycy typu pierwszego, dlatego że możemy do danego posiłku sposób podania insuliny dostosować, jeżeli ktoś ma tą indywidualną pompę insulinową. Dajemy bolus krótki, dłuższy, zależnie od rodzaju pokarmu, który dana osoba chce przyjąć. Oczywiście rodzice się tego uczą i stosują to u dzieci. Dzieci dosyć szybko też się uczą, młodzi ludzie również. Oczywiście, jeżeli akceptują swoją chorobę, bo to jest duża uciążliwość. Nie możemy powiedzieć, że to jest takie proste, nie możemy tego automatycznie zaprogramować, chyba że ustalamy stałą dietę, ale jeżeli młody człowiek chce normalnie żyć, ma aktywność fizyczną, to też modyfikuje dawkę insuliny, ma jakąś dłuższą przerwę w przyjmowaniu posiłków, to też dajemy tylko bazę i w każdej chwili może sobie ten bolus do danego posiłku dostosować. Wymaga to sporej wiedzy jednak i umiejętności.
Ten bolus, to mówiąc językiem potocznym,
to jest taki wyrzut insuliny do posiłku bogatego w węglowodany. A jeżeli są białka i tłuszcze, to trzeba przedłużony bolus dawać. To wymaga sporej nauki, sporej wiedzy.
No ale tego się trzeba nauczyć, bo to by
tak,
cały czas trzeba
przyjmować. Młodzi ludzie się tego
przecież
uczą, tak. Natomiast no, nie jest to pełny komfort na pewno życia, bo trzeba o tym myśleć, planować.
Insulina, inaczej, cukrzyca typu pierwszego to jest znacznie niższy odsetek, jeśli chodzi
tak,
o nasze
oczywiście, to jest niecałe 10% pacjentów z cukrzycą.
Drugim typem niestety więcej jest zaabsorbowanych.
Zdecydowanie.
No i teraz
są to ludzie starsi już, więc
no
tutaj też
O ile ci młodzi szybko się uczą i tak dalej, to im zostaje na długie lata i są w stanie normalnie funkcjonować, to nagłe przyjście nowego, zupełnie odkrytego schorzenia jest trudniejsze do nauczenia się dla osób starszych.
Jak oczywiście to i wymaga sporej edukacji, dlatego i poradnie, i my w klinice prowadzimy taką edukację. Od tego trzeba zacząć. Pacjent musi zrozumieć, na czym polega jego choroba. Musi zrozumieć, jak działają, w jaki sposób i jakie leki. I wtedy, i oczywiście, jak musi dostosować dietę. Po jakich posiłkach, po jakim rodzaju posiłku ma wzrost stężenia glukozy, po jakich mniejszy, tutaj ten tak zwany indeks glikemiczny różnych potraw musi poznać. No ludzie się z różnym efektem, z różnym skutkiem tego uczą, ale jeżeli ktoś pojmie całą istotę tej choroby, to sobie jakoś radzi sam.
Czyli w zasadzie leczy również się sam w pewnym
leczy
sensie.
Leczy się sam, tak. Przy pomocy lekarza, który ukierunkowuje to leczenie.
A na jakim etapie zdiagnozowania cukrzycy można na tyle kontrolować tę chorobę, żeby móc normalnie funkcjonować? Już mówiliśmy o typie pierwszym, to
tak,
tutaj właściwie...
Tak, w typie drugim im wcześniej zaczynamy leczenie, im wcześniej rozpoznajemy, tym lepiej. Wiemy, że cukrzyca typu drugiego jest nadal dosyć późno rozpoznawana, że te objawy wczesne są bardzo skąpe, albo w ogóle ich nie ma. Człowiek po zjedzeniu jakiegoś posiłku, zwłaszcza bogatego w węglowodany, ma wzrost stężenia glukozy, ma troszkę większe pragnienie, wypije trochę wody czy jakichś płynów i w zasadzie tego nie odczuwa. To może trwać latami. Wiemy, że niektórzy pacjenci 8-10 lat mają nieprawidłowe glikemię, zanim się postawi rozpoznanie. Przy takich wartościach powyżej 200 zaczyna się wzmożone pragnienie i zwiększone oddawanie moczu. I to już może zwrócić uwagę danej osoby, że coś nie tak jest.
Ale to ten z reguły pierwszy taki objaw jest? Czy na przykład senność jakaś, czy coś takiego?
Nie, senność nie jest taka typowa. Tak mówi się o tej senności. Ona występuje przy wyższych stężeniach glukozy.
Czy to kolejny
to nie jest, to nie jest tak. To nie jest jakiś bardzo charakterystyczny objaw. Tutaj wzmożone pragnienie. Jest pierwszym wypijanie, konieczność wypijania większych ilości płynu i zwiększone oddawanie moczu. Jest takim najważniejszym objawem, który powinien zwracać uwagę pacjenta, no ale to też dosyć późno, to przy wyższych wartościach. Jak po jakimś posiłku bogatym w węglowodany na kilka godzin wzrośnie stężenie glukozy, to w zasadzie ta osoba tego nie odczuwa. Dlatego też jak się ma nadwagę, z wiekiem powinno się stężenie glukozy od czasu do czasu oznaczać. I to powinno być rutynowe w badaniach kontrolnych, które są prowadzone. Po 50 roku życia zdecydowanie wszyscy powinni takie badania mieć.
No za chwilę powiemy jeszcze o tych badaniach, ale jeszcze wróćmy może do możliwości leczenia. No dobrze, stwierdziliśmy, że jesteśmy na pewno zdiagnozowani. Mamy cukrzycę. No, trudno powiedzieć, jaki to jest poziom. Powiedzmy, jaki to jest tak zwany bezpieczny, w którym możemy bezpieczny w sensie, że możemy normalnie funkcjonować i dożyć tyle samo lat, co ci, którzy nie mają tejże cukrzycy. Mówię o typie drugim.
No my tutaj to oceniamy na podstawie hemoglobiny glikowanej. To jest hemoglobina związana z glukozą. Teraz glukoza się wiąże z hemoglobiną u każdego zdrowego człowieka. I za takie wartości względnie u starszych zwłaszcza osób przyjmujemy 7% tej hemoglobiny związanej z glukozą. No oczywiście my wolelibyśmy, żeby nasi pacjenci mieli tak 6,5-6%.
A zdrowy człowiek ile ma?
Zdrowy człowiek ma mniej, ma 4,5-5. Tutaj mówimy o takich wzrostach okresowych glikemii, kiedy ona się wiąże z tą hemoglobiną i ten odsetek jest wyższy. Rzadko udaje nam się doprowadzić do takiego wyrównania chorego na cukrzycę, żeby były takie wartości człowieka zdrowego, bo wzrasta nam ryzyko niedocukrzenia i my sobie na to nie możemy pozwolić. Także tutaj oczywiście zaczynamy od diety z ograniczeniem węglowodanów prostych. Węglowodany złożone o niskim indeksie glikemicznym stosujemy, takie, które nie rozkładają się szybko. czyli na przykład gotowany al dente makaron, czy produkty, kasze różnego rodzaju, produkty zbożowe nierozgotowane. Z nich ta glukoza uwalnia się
wolniej,
spokojniej. Nie ma jakiegoś piku takiego. No oczywiście eliminujemy wszelkie płyny z zawartością cukru. Czyli te wszystkie napoje, większość, bo tu w przerwie rozmawialiśmy o różnych serkach i tak dalej, one wszystkie są dosładzane, zawierają glukozę. Czyli tutaj powinniśmy sobie nabiał przygotowywać we własnym zakresie, bez dodatku cukru.
A na co pozwalają współczesne leki?
Pozwalają na pewno na idealne wyrównanie cukrzycy pod warunkiem stosowania diety i aktywności fizycznej, bo my tę glukozę...
Bo to cały kompleks jest.
Tak, to jest cały kompleks postępowania. Ruch jest bardzo ważnym lekiem. Podstawowym lekiem w drugim typie cukrzycy, tam gdzie mamy gorszą wrażliwość na insulinę, nadal pozostaje metformina. Tylko oczywiście są do niej pewne przeciwwskazania, nie wszyscy ją dobrze tolerują. Osoby z niewydolnością nerek, z jakimiś takimi chorobami prowadzącymi do kwasicy, nie mogą przyjmować tych leków.
Co w zamian?
Słucham?
Co w zamian?
Co w zamian? No w zamian mamy inne...
Żeby tylko ruch nie został.
No nie. Mamy teraz nowe grupy leków, mamy coraz więcej tych leków. Dowiedzieliśmy się o możliwości stosowania w ostatnich latach, ale to już jest około 10 lat, tak zwanego glukagonopodobnego czynnika pierwszego. To są analogi przypominające ten nasz własny hormon wydzielany w naszym organizmie, który znakomicie nam poprawia tolerancję glukozy i mamy takie preparaty podobne o tym działaniu, które w postaci iniekcji możemy sobie już podawać. To działanie jest przedłużone. Są to bardzo korzystne leki. One normalnie są rozkładane przez taki enzym, który się znajduje w organizmie i czas ich działania po wyrzucie, po wydzieleniu w organizmie trwa kilka minut zaledwie. W związku z tym wynaleziono leki, które hamują działanie tego enzymu, tak zwane inhibitory dipeptydylopeptydazy, bo tak się ten enzym nazywa. I możemy zahamować rozkład tego naszego właśnie glukagonopodobnego peptydu i on działa wtedy dłużej. To są leki w postaci tabletek, jest bardzo wiele preparatów, są dobrze tolerowane. One pozwalają na utrzymanie tej glikemii w ryzach bez ryzyka niedocukrzenia. Bo kiedyś leczyliśmy głównie metforminą i pochodnymi sulfonylomocznika. Pochodne sulfonylomocznika zmuszały nasze komórki beta-trzustki do większego wydzielania insuliny. I tu zdarzały się problemy z niedocukrzeniem, z hipoglikemią, która powodowała zwiększony głód. Pacjent przyjmował więcej pokarmów albo miał też poważne niedocukrzenie, które było w przykry sposób odczuwane. Mamy też taką nową grupę leków, które hamują nam w nerce enzym, który powoduje, że w kanaliku glukoza, która jest przez kłębuszek nerkowy przefiltrowana, z powrotem jest wchłaniana do krwi. Te leki blokują ten enzym i w ten sposób glukoza jest wydalana z moczem. I to jest taka najnowsza grupa leków, które coraz bardziej lubimy. Nadmiar glukozy po prostu z moczem wydalany jest z organizmu.
To jeszcze pytanie, jak one są dostępne?
A są dostępne, są w aptekach, jest wiele preparatów, tylko że nie są refundowane.
No czyli to jest dostępność ograniczona.
To jest kosztem leczenia. Te najnowsze grupy leków niestety w Polsce nie są refundowane, mimo tego, że są w większości krajów na świecie refundowane, dostępne, bo to jest przełom w tej chwili w leczeniu cukrzycy, te nowe właśnie grupy leków, które stosujemy. Czyli analogi GLP-1, inhibitory dipeptydylopeptydazy i te inhibitory transporterów glukozowych w nerce, powodujące cukromocz po prostu. To też wiąże się z taką pewną niedogodnością w postaci częstszych zakażeń w zasadzie narządów płciowych i nieraz układu moczowego.
Pani profesor, a jakie objawy czy też reakcje naszego organizmu powinny skłonić nas do zbadania właśnie w kierunku cukrzycy?
No to przede wszystkim wzmożone pragnienie i częstsze oddawanie moczu. Bo tutaj, jeżeli nam podniesie się stężenie glukozy, to ta glukoza jest filtrowana przez nerki i wydalana z moczem, pociąga za sobą, zwiększa osmolarność i pociąga za sobą płyny. I mamy wtedy po prostu częstsze, większe oddawanie moczu. To jest też senność, osłabienie, generalnie gorsze samopoczucie. To nie są bardzo charakterystyczne objawy, niestety.
A w ramach profilaktyki to w zależności od wieku, jak często powinniśmy badać poziom glukozy?
No na pewno po 50 roku życia to raz w roku należałoby tą glikemię na czczo. A u osób z nadwagą i otyłością należałoby wykonywać krzywą obciążenia glukozą.
A jakich wyników bezwzględnie nie wolno lekceważyć, skoro już zrobimy badania?
No jeżeli wartość glikemii na czczo jest powyżej 100, to trzeba to bardzo poważnie.
Raz, kilka razy?
Wystarczy raz i wtedy należy wykonać krzywą obciążenia glukozą, bo po obciążeniu te wartości mogą już wskazywać na istniejącą cukrzycę albo nieprawidłową tolerancję glukozy, która też wymaga w tej chwili już leczenia.
A czy jeżeli mieliśmy w rodzinie takie przypadki, że ktoś chorował na cukrzycę, jak to może wpływać na nas?
Jest zdecydowanie zwiększone ryzyko i jeżeli mamy chorych na cukrzycę w rodzinie, chorych z cukrzycą typu drugiego, to należy nieco częściej takie badania wykonywać, ale przede wszystkim nie dopuszczać do przyrostu masy ciała, bo to jest główny czynnik powodujący rozwój tego typu cukrzycy.
Czyli koło się zamyka.
Tak.
Znowu wszystko w naszych rękach, właściwie
tak.
W nogach i rękach.
I w nogach i w rękach.
Bo ten ruch jest tutaj w tym przypadku jednym z trzech podstawowych czynników,
oczywiście,
które zdecydują
oczywiście
o tym. No to jeśli chodzi o Światowy Dzień Cukrzycy, myślę, że powiedzieliśmy to wszystko, co można w ciągu tej godziny było powiedzieć. Mam nadzieję, że część z Państwa weźmie sobie do serca te uwagi, które pani profesor Maria Górska powiedziała, bo to jest okazja do tego, by zatrzymać się trochę nad sobą i zastanowić nad tym, czy ja przypadkiem nie mam objawów, które są do zbadania. Bo ci, którzy mają cukrzycę, to wiedzą doskonale, jak postępować, bo są w kontakcie z lekarzami. I my w tej chwili staramy się mówić do tego mniej więcej miliona ludzi, którzy o cukrzycy mogą nie wiedzieć,
tak,
w
oczywiście.
Polsce, bo to taka grupa może być, a ona się będzie gdzieś tam rozwijała. Właśnie takie są niestety realia. Moim i Państwa gościem była profesor Maria Górska, endokrynolog i wieloletnia kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Na emeryturze obecnie.
Dziękuję bardzo, ale wiedza pozostała i cieszymy się, że możemy z niej korzystać. Proszę Państwa, w ramach obchodów Światowych Dni Walki z Cukrzycą oddział miejsko-powiatowy Stowarzyszenia Diabetyków w Białymstoku organizuje w najbliższą sobotę bezpłatne badania stężenia poziomu cukru we krwi i pomiar ciśnienia tętniczego dla mieszkańców Białegostoku, a w razie potrzeby wykonany zostanie też pomiar cholesterolu i trójglicerydów. Można będzie z nich skorzystać od 9 do 17 w przychodni diabetologicznej Popula przy ulicy Piłsudskiego 4A. W programie przewidziane są też spotkanie z diabetologiem i dietetykiem, to o godzinie 10 i o 12. A tym badaniom patronuje prezydent miasta Białegostoku, a finansowane są przez Urząd Miejski w Białymstoku. Przypomnę, sobota, 18 listopada w godzinach od 7 do 17 bezpłatne badania w kierunku cukrzycy w przychodni diabetologicznej Popula przy ulicy Piłsudskiego 4A. Właśnie w Białymstoku. Warto z nich skorzystać. Wszystkie audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie są dostępne na stronie internetowej Radia Białystok. Sugestie dotyczące tematów kolejnych bardzo proszę przesłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.